Radio Kraków Kultura.
Będziemy przygotowywać się z moją i Państwa dzisiejszą gościnią, panią Joanną Szulborską, koordynatorką programu Noc Poezji.
Dzień dobry Państwu.
Do Nocy Poezji właśnie. 11-13 października, tak jak mówiłam, i temat Kraków jako poetycka wieża Babel. Po co nam poezja? Nie byłam pewna, czy będziemy próbować odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno zaczniemy od wejścia do wehikułu czasu i sprawdzenia, co się w ogóle wydarzyło, że Noc Poezji w Krakowie zaistniała, została wymyślona, zrealizowana, no i potoczyła się wieloletnia, wspaniała historia, która trwa. No ale faktycznie jak było na początku?
Myślę, że początkiem była jednak Noc Muzeów. 2004 rok wchodziliśmy do Unii Europejskiej i ten projekt, który nie był oryginalną marką krakowską, ale został znakomicie tutaj zaimplementowany, no jest tym znakomitym punktem wyjściowym. Potem dyrektor ówczesny Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobaczył, że możemy tą markę rozwinąć i zrobić coś, co jest specyficzne i krakowskie. Stąd pojawiła się Noc Teatrów, no, wymyślona przez dyrektora dziedzictwa od początku do końca Noc Krakowia Sakra. Mamy w tej chwili 7 elementów i od 2011 roku właśnie tym komponentem tej marki Krakowskie Noce jest Noc Poezji. Muszę powiedzieć, że początki tej koncepcji były też no, nie takie jednoznaczne, bo tu trwały rozmowy między innymi z udziałem Bronisława Maja. Czy to powinna być Noc piosenki poetyckiej czy poezji. Jednak tutaj, ponieważ specjalnością Krakowa, prawda, poza oczywiście festiwalem piosenki, który się odbywa we Wrocławiu, to specjalnością Krakowa jest ta piosenka poetycka, piosenka aktorska. Ale jednak no też Kraków to jest to miasto poezji, poetów i uznaliśmy, że jednak muzyka ma swoje ujście i ma swoją kumulację w ramach innych nocy bardzo silnie. Natomiast to słowo, wiersz, potrzebne jest jego promowanie, potrzebna jest rozmowa o poezji i stąd jednak ta siła tego projektu poszła w tą kulturę słowa, czytanego, mówionego i rozumiemy to jako jednak wsparcie dla edukacji kulturowej w kontekście poezji. Stąd też no bardzo często Ponieważ ta noc od początku jest współtworzona przez różnego rodzaju podmioty, które działają w Krakowie, nie wszyscy od początku rozumieją, że nie chodzi o oferowanie koncertów. Ponieważ tych koncertów mamy przy różnych okazjach bardzo wiele, natomiast chodzi o zainwestowanie sił, czasu, energii i myśli, jak rozmawiać o poezji, jak ją czytać, no i ją czytać po prostu, bo no właśnie, ona jednak jest po coś. Nie wiem, czy będziemy odpowiadać na to pytanie, ale ona jest jednak po coś. Natomiast jeżeli mogę wrócić do tej historii, to też początkowo jednak były elementy takiej widowiskowości dużej. Jeżeli przypomnimy sobie te pierwsze noce poezji, to widowisko plenerowe w rynku głównym było bardzo silnym i dużym elementem nocy poezji i widowiska te cieszyły się rzeczywiście bardzo dużym zainteresowaniem. One oczywiście były otwarte dla wszystkich, natomiast były też ogromnie kosztowne i w pewnym momencie jednak no, tutaj musieliśmy od tej koncepcji odejść. Ale
przepraszam, że tak wejdę w słowo, bo wiele osób mówi, że poezja wcale nie wymaga wielkich przedsięwzięć, że ona sama w sobie raczej jest kameralna, skłaniająca bardziej do obecności, aniżeli do rozumienia czy czytania wprost, że służą jej małe kameralne spotkania, nawet kuluarowe dyskusje, więc być może jest takim złym pomysłem, nawet jeśli wyłączymy ten element finansowy, żeby ona zamykała się trochę lokalnie, trochę wśród mniejszych grup odbiorców i odbiorczyń. Nie wiem, czy to jest może ideowe myślenie.
Ale myślę, że tak jest i że nasze kolejne edycje właśnie są takimi edycjami. Natomiast do tych właśnie małych, kameralnych spotkań w pierwszych latach dołączaliśmy ten, powiedzmy, duży gadżet, prawda, który zazwyczaj były to utwory bazujące na tekstach Maja, pisanych wspólnie z Mickiewiczem czy Słowackim, prawda? W związku z czym one miały też swoją siłę, urok i były istotne, prawda?
Więc
one
się też przekonywać nieprzekonanych, bo często się tak mówi, że tutaj powinniśmy przenieść naszą energię, bo ci, którzy czytają, już wiedzą, dlaczego czytają, ale jest gro osób, które być może znalazłoby w tym radość, ale może nie wiedzą, jak się do tego zabrać, albo nie potykają się o poezję na ulicy na przykład.
Tak, tak. Myślę, że to jest ważne, tak. Bo rzeczywiście potrzebujemy tego promowania tego słowa, prawda? Ktoś musi dostrzec, chcieć się pochylić. No często jednak ludzie wychodzą ze szkoły tutaj skażeni, jakoś zrażeni.
Niestety.
Ci, którzy nie są, że tak powiem, z natury, z urodzenia fanami poezji. A też myślą, że jest trudna, bo myślą, że ktoś im będzie kazał odpowiadać na pytania.
Bo taki argument był często właśnie na lekcjach języka polskiego. I odpowiadanie, i próba odpowiedzi na pytania, mam wrażenie, że w ogóle nieistotne w poezji,
nieistotne.
Prawda?
Nie, bo tu chodzi o to, co ta poezja robi we mnie, prawda?
Albo nie robi,
albo że mnie właśnie wkurza, że po co to ktoś napisał, ale potem w rozmowie jakiejś przytaczam, słuchajcie, czytałem taki wiersz, po co ten ktoś to napisał? I już jest dialog i być może ktoś inny przekonuje nas do czegoś, że no właśnie, albo sami myślimy, o kurczę. Myślałam, że to było nieważne. A jednak wróciło we mnie, wróciło w innej sytuacji i przy innej okazji. No trochę jak ze sztuką współczesną wizualną, prawda? Mm-hmm. Że też mówi się, że jest trudna, ale jednak są takie obrazy, takie instalacje, takie prace, które gdzieś tam w nas potem kołaczą, bo myśmy je widzieli, porównujemy i oczywiście mamy ten problem, zresztą też pilotujemy w Krakowie program edukacji kulturowej, prawda? I Krakowski Archipelag Kultury. I to jest właśnie też po to program, żeby rozwijać tą zdolność rozmowy, myślenia o tych sztukach współczesnych, poezji współczesnej, sztukach wizualnych, prawda? I to w tamtym wypadku akurat kształcenie, czy dokształcanie, czy stymulowanie animatorów, żeby poszukiwali tych ścieżek współpracy z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, które by prowadziły do większej przyjaźni z tą poezją, literaturą, sztuką, w jej różnych
A nawet
wymiarach.
Jeśli nie przyjaźni, tak sobie myślę, to przynajmniej pozbycia się jakiegoś lęku,
obawy
i takiego zamykania się od razu, że nie zrozumiem, że nie wiem, że to nie jest dla mnie. No bo to są chyba takie najczęstsze obawy, które uruchamiają się w osobach, które być może na przykład przestały po okresie edukacji obowiązkowej po prostu uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i troszkę się zablokowały.
Tak, zamknęły. Tak. Myślę, że to jest istotne, tak.
Noc poezji. Powiedziała pani, że Kraków to miasto poetów, miasto poetek, że to jest miasto poezji. Obserwujemy dość nieprzyjemne statystyki, jeśli chodzi o odbiorców i odbiorczynie poezji. Czy taka noc, jak ta, w zasadzie nawet kilka i dni, one mają też służyć temu, żeby ta grupa z tych 300 sławnych, czy właśnie osławionych 300, powiększała się, chociaż małymi kroczkami?
Ja myślę, że poezja zawsze była tym kręgiem jednak, no nie chcę powiedzieć elitarnym, ale właśnie ze względu na to, że to nie jest jakiś ogromny procent mieszkańców Polski, którzy są pasjonatami poezji, nie możemy zakładać, że to jest jakieś zjawisko i wydarzenie masowe, prawda? Mhm. Natomiast jednak mamy bardzo wielu, bardzo dobrych poetów w Krakowie i myślę, że to spotkanie też ma służyć i być tą płaszczyzną do ich spotkania, prawda? I rozmowy, dyskusji o poezji również, a przy okazji również włączania różnych innych osób w myśl myślenie o poezji, jej promowanie. Jeżeli, ja nie wiem, czy te statystyki są tak niedobre. Myślę, że nigdy na przykład nie miałam szczęścia, żeby brać udział w jakiejkolwiek ankiecie. Na mnie nikt nie trafił nigdy, prawda?
Nie zapytam.
Więc być może, że ten statystyczny błąd, który się pojawia w różnego rodzaju badaniach, jest no też źródłem tej informacji. Oczywiście jest kwestia, jaką poezję jeszcze ludzie czytają, bo ta poezja ma
bardzo wiele
wymiarów, ale też na co dzień spotykam się z ludźmi, którzy mniej lub bardziej udolnie próbują pisać. I to też ma sens, bo przecież od wieków pamiętamy, że ludzie pisali, czytali na jakichś uroczystościach rodzinnych i tak dalej, pod warunkiem, że nie chcą od razu startować w konkursach na o nagrodę Nike na przykład, prawda? To wszystko jest w porządku, bo to też rozbudza ich wrażliwość.
Ale w ogóle forma ekspresji, wydaje mi się, jakakolwiek, nie może być zabraniana i od razu muszą być na nią skierowane reflektory i narażanie się na ocenę. Wydaje mi się, że przecież dzielimy się opowieściami od zarania dziejów. To jest sens.
Tylko po prostu mówię, że jest też część osób, które chciałyby jakby nie zakończyć na tym, że one właśnie się dzielą z rodziną, na spotkaniach i robią to w tym celu, tylko tu doświadczenia z konkursu na książkowy debiut poetycki imienia Anny Świerszczeńskiej, prawda? Tak. Że jednak ktoś uważa, że ma całą szufladę tekstów, może je spakować w kopertę, zaadresować i to jest koniec. Brakuje tej kultury, edukacji, że jednak praca nad książką jest czymś bardzo ciężkim, trudnym.
Tak,
że to nie wystarczy napisać, że te wiersze trzeba 70 razy przeczytać, sprawdzić, ułożyć w jakimś ciągu, nadać temu tytuł, prawda? I zamknąć w jakąś narrację, w jakąś opowieść, która będzie interesująca, prawda?
Poza tym też wydaje mi się, że z poezją jest ten ciekawy wątek, o którym ostatnio podczas spotkania autorskiego o prozie akurat, ale powiedziała Jadwiga Malina, która powiedziała, że są wiersze, które z jakichś powodów przychodzą tak po prostu i powstają w 10 minut. Tak. Ale są też takie, z którymi się chodzi dekadę.
Tak.
I to jest też niebywała w zasadzie praca poezji, kiedy wyobrażamy sobie nawet to, jak wiersz jest długi w naszym wyobrażeniu lub właśnie króciutki. I nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wyobrazić sobie procesu, który trwa dekadę. Co to w ogóle oznacza, taki proces twórczy, prawda?
Ale to jest właśnie ta krytyczność wobec siebie, prawda? Że nie wypuszczam czegoś, co jeszcze nie przeszło mojej własnej cenzury.
To prawda.
Także to myślę, że jest ważne, ale to właśnie, gdzieś ta edukacja też jest w tym zakresie potrzebna. Choć oczywiście powstaje wiele książek, które nie mają tych redaktorów nawet, prawda? I są zgłaszane do różnych konkursów nawet.
Tu Radio Kraków Kultura.
Joanna Szulborska-Łukaszewicz wciąż w Radiu Kraków Kultura. Rozmawiamy o 14. edycji Nocy Poezji, Noc Poezji 2024. Chciałam na chwilę nas zatrzymać przy tym haśle Kraków jako poetycka wieża Babel. Co się kryje pod tą wieżą Babel, która przecież jest takim tropem eksploatowanym w przeróżnych formach? Czym ona się wyróżnia w Krakowie i przy okazji takiego wydarzenia?
Tak, staramy się co roku dać tej nocy poezji jakąś myśl przewodnią, hasło, które inspirowałoby różne podmioty włączające się w realizację tego projektu. I poszukujemy czegoś, co wydaje się być na czasie, dobre. I ta wieża Babel wydaje się być takim znakomitym punktem wyjściowym do rozmowy o poezji, która nie ma tego jednego wymiaru, gdzie każdy z poetów jest tak naprawdę ogromną indywidualnością, mówi innym językiem, te języki nie zawsze się spotykają ze sobą, co nie znaczy, że się nie lubią, nie współpracują ze sobą, ale no, pięknie się różnią, ale też z drugiej strony ta wieża Babel w kontekście zmieniającego się świata, gdzie mamy sporo różnych grup obcokrajowców, którzy mieszkają u nas tu i teraz, więc też ten inny wątek dla inspiracji i poszukiwań podmiotów, które przygotowały swoje propozycje. No a też wydaje mi się, że jeśli spojrzeć na ten wątek historycznie, na poezję, jej rozwój, to też tutaj właśnie poszukiwanie porozumienia z tymi poetami z przeszłości, prawda?
No, ten ciągły dialog, czasami bunt, ten piękny też recykling literacki.
Tak, tutaj w tym roku jest bardzo, bardzo wiele właśnie tych projektów, które w tą wieżę Babel się wpisują poprzez działania gdzieś prowadzone w naturze, nie tylko w mieście, ale i w przestrzeni lasu, prawda? I tam poszukiwanie tej jedności i integracji naszego współistnienia z tą przyrodą, naturą, prawda?
Bo to jest też taki temat, który przecież już od dłuższego czasu, czas leci. To nie jest tak, że to jest nowum. Od dłuższego czasu pojawia się w innym kontekście, czyli tego, jak rozumiemy w ogóle obecność człowieka w XXI wieku, tym mocno zmienionym już świecie.
Że nie tylko człowiek jest tym dominującym elementem tego świata, ale właśnie też zwierzęta, rośliny, jesteśmy częścią tego ekosystemu i warto o niego zadbać, prawda?
Tak, i też wydaje mi się, że dowiadujemy się rzeczy, które nie były być może tak globalnie dyskutowane, jak komunikacja roślin, jak to, żeby nie używać na przykład wykluczającego języka wobec zwierząt, czy istot nieludzkich, czy innych bytów, prawda? I wydaje mi się, że poezja bardzo trafnie podejmuje ten dialog z tym współczesnym światem i nie boi się też tego tematu. Może nawet nieco wyprzedza, tak sobie myślę.
Na pewno, także zachęcam właśnie na spacer w Lasku Wolskim z poetami ze Stowarzyszenia Kultura w Pracy. Obowiązują tam akurat zapisy, więc zachęcam do zapoznania się z programem na stronie www.krakowskienoce.pl.
Jeszcze tak sobie pomyślałam, że ta wieża Babel nie w takim rozumieniu wprost, ale mogłaby być też mariażem tych wszystkich podmiotów, które angażują się w wydarzenie jako takie, w organizacje, w swoje projekty, propozycje, bo to też tworzy pewien obraz różnorodności, prawda?
Jasne, oczywiście. To jest w ogóle jakby sedno tej nocy, bo też ta noc znakomicie się wpisuje w realizację programu rozwoju kultury do 2030 roku w Krakowie, gdzie mamy ta współpraca mimo konkurencji na co dzień. Jednak te podmioty konkurują o tego uczestnika, o przestrzeń dla siebie
w tej tortu.
Tak. Natomiast tutaj jest jednak to współdziałanie, współpraca na rzecz realizacji tego założenia i mamy tutaj bardzo różne podmioty, które znowu są skupione wokół bardzo różnych estetyk i różnego sposobu rozumienia, po co im ta poezja jest potrzebna tak naprawdę i czy jest potrzebna, prawda? Więc wydaje się, że to jest ważne, że mamy te podmioty, które właśnie są tak stricte podmiotami, o których moglibyśmy pisać w książkach o poezji w Krakowie, o autorach w Krakowie, prawda? I wtedy byśmy umieszczali tam wszystkich tych uczestników tych zdarzeń. Z drugiej strony mamy różnego rodzaju prywatne teatry, które szukają w tej klasyce czegoś, co chcą dziś, tu i teraz przedstawić, prawda? Z trzeciej są też podmioty, które bardzo w sposób taki popularyzatorski traktują tą poezję i chcą zapewnić jakiś rodzaj rozrywki, bazując na słowach poetów, odegrać jakieś sceny i z wykorzystaniem tych słów poetów, prawda?
Świetnie, więc... że pani o tym mówi, też o tym elemencie rozrywki, czy właśnie tak. trochę innego podejścia, ściągnięcia trochę z piedestału, prawda, poezji, bo tak sobie myślę, że takie wydarzenia są bardzo demokratyczne. One pokazują, że my możemy zrobić wiele rzeczy, tylko może się odważmy, bo przecież jesteśmy różni, różnie czujemy i różne mamy potrzeby.
Tak, ale też mamy kilka wydarzeń, które są slamami poetyckimi, no czyli nawet ta potrzeba zaprezentowania siebie, opowiedzenia o sobie, no może być spełniona, prawda? Bo też to możemy... kilka takich punktów w naszym programie znaleźć i wziąć udział właśnie w takich też wydarzeniach, żeby skonfrontować siebie i swoje rozumienie poezji i swoje teksty.
Ten program jest bardzo obszerny. O ile gdzieś miałam przez chwilę przebłysk chęci, żeby państwa w ten program wprowadzać, tak teraz myślę, że muszę się poddać i po prostu państwa odsyłać faktycznie na wspomnianą już stronę. Proszę po prostu wpisać noc poezji i szukać tego, co się wydarzy, bo myślę, że my po prostu przez te 20 parę stron, 25 stron nie będziemy się teraz z panią Joanną przedzierać, żeby państwu tak. czytać niemal spis treści, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, bardzo różnorodnie w przeróżnych lokalizacjach. Dopieszczeni są wszyscy i co też bardzo ważne, nie skupia się to wokół rynku w Krakowie. Możemy tak. naprawdę eksplorować inne przestrzenie, działać lokalnie.
Tak. Tak, również. Nowa prawda? Huta, no prawda? Właśnie. Las Wolski, Podgórze. Solwaj, Podgórze, tak, jak najbardziej. Tak. Ponad 70 wydarzeń mamy, prawda? Więc rzeczywiście jest tego sporo. I wszystkie to są wydarzenia generalnie zaproponowane oddolnie przez krakowskich poetów, poetki, krytyków, krytyczki literackie, animatorów i edukatorów kultury. Oczywiście nie działających w oderwaniu od rzeczywistości, tylko współpracujących z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami
tak,
kultury.
Nawet pierwsze z brzegu, proszę państwa, już jutrzejsze wydarzenie pomiędzy 10 a 12 w Ośrodku Kultury Norwida. Mamy warsztaty dla młodzieży. Tak. Więc to wcale nie jest tak, że tutaj ktoś stawia granice. Wystarczy się troszkę zainteresować. Wydaje mi się, że takie działania, nawet okazjonalnie, na które się decydujemy, czy właśnie podejmujemy te rękawice, mogą coś w nas zmienić. Ja zawsze optymistycznie patrzę na to, że coś się dzieje. Ale powiedziała pani przed przerwą o Świrszczyńskiej i ja myślę, że nie sposób tutaj nie powiedzieć o już nie samej postaci i tym, co się wokół niej dzieje. Tu uśmiecham się do doktory Anny Marchewki, z którą mam przemiłe wspomnienia, jeśli chodzi o rozmowę o Annie Świrszczyńskiej, ale o konkursie na książkowy debiut poetycki właśnie, bo o tym pani wspominała.
Tak, tak. Anna Świrszczyńska jest patronką naszego konkursu od drugiej edycji tego konkursu, także w tym roku obchodzimy dziesięciolecie tegoż konkursu i mamy bardzo, moim zdaniem, interesujące wydarzenie w niedzielę 13 października. Zaprosiliśmy wyróżnionych w tym konkursie i laureatów, i laureatki tego konkursu, którzy spotkają się z udziałem członków komisji konkursowej i będziemy rozmawiać o poezji, co ta poezja i co ten książkowy debiut w tym konkursie spowodował, czy i w jaki sposób wpłynął na ich życie, czy nadal zajmują się poezją, czy też ich ścieżki się jakoś rozeszły z poezją. I wydaje mi się, że to jest takie warte polecenia spotkanie. Generalnie w tym konkursie imienia Anny Świrszczyńskiej mamy wydanych 7 książek. 7 będzie właśnie promowana w tym roku przez Bibliotekę Kraków dzień wcześniej. Także tutaj też zapraszam na spotkanie z Dawidem Zalewskim tak. i jego
drzewo,
książką.
Drzewo, które zrośnie się zdrowo.
Tak, tak, tak. Także zachęcam bardzo do śledzenia losów tego konkursu. Też konkurs początkowo wymyślaliśmy jako jednoroczny, a potem nagle rozwinął się w coś, co no, ma już taką tradycję dobrą i myślę, że te książki, które zostały wydane, też są bardzo, bardzo ciekawe i cenione.
Ja sobie bardzo życzę i Państwu też bardzo życzę, żeby ten konkurs był bardziej rozpoznawalny, bo przypominam sobie taką dość zabawną sytuację z Festiwalu Miłosza, kiedy podczas spotkania poświęconego Annie Świerczyńskiej padł taki komunikat, no trzeba by było zrobić konkurs jej imienia, na co Małgorzata Lebda odpowiada jest. Więc byłoby cudownie, gdyby faktycznie on się osadził mocno, tak, że tak, mówimy bardzo często przecież o debiutach w prozie. Te nazwiska się pojawiają. Nie wiem, czy tu działa element, zdania są podzielone, czy jest trudno, czy nie trudno, ale faktycznie wspieramy. Mamy Nagrodę Gombrowicza, no mamy Nagrodę Konrada, na którą czekamy przecież, bo już za moment się okaże, jak ta dominanta kobiet wciąż działa i kto zostanie laureatką nagrody w tym roku. Natomiast z debiutami poetyckimi wcale nie jest sprawa taka oczywista, więc dobrze, że się przyglądamy.
Dlatego też, że aby mocniej rozpromować ten konkurs, weszliśmy we współpracę z Biblioteką Kraków, prawda? Bo jednak no, wyzwania i zadania urzędu są nieco inne i trudniej jest wystarczająco dużo czasu poświęcić na to jedno maleńkie zadanie. I stąd jednak od 3 lat współpracujemy z biblioteką i wydaje się, że tutaj dzieje się troszeczkę więcej i mam nadzieję, że ten konkurs będzie bardziej i bardziej rozpoznawalny już niedługo. No zapraszam właśnie także na spotkanie jubileuszowe poświęcone Krzysztofowi Lisowskiemu z jego udziałem, bo to 70. urodziny poety, więc wydaje się, że byłoby fajnie, gdybyśmy się mogli tam...
Mamy też jubileuszowe kolejne spotkanie z Józefem Baranem, bo tak sobie myślę, że proszę, tutaj jest...
Tak, ale Józef Baran świętuje 50. rocznicę wydania jego tomu pierwszego debiutanckiego. Natomiast Lisowski Krzysztof świętuje jednak właśnie tą 70. urodziny i dorobek całego życia. Prawda? Więc tutaj jest to troszeczkę inaczej. No, stałym elementem naszej Nocy Poezji jest kontent od 2018. Jest kontentowa noc poezji. Na przykład i tutaj premiery też tomików poetyckich, chociażby Pawła Kusiaka, czy Przemysława Suchaneckiego. Też może warto powiedzieć, że mamy migową noc poezji, również już siódma edycja tej nocy. No, obiecują nam, że poznamy właśnie ten przydomek migowy Czesława Miłosza podczas tej nocy w tym roku, więc to też może być ciekawe. Mamy spotkanie z Piotrem Zomerem, właściwie dwa spotkania. Jedno dedykowane jemu i jego twórczości, drugie Jerzego Ficowskiego.
Muszę Państwu zdradzić, że na Ficowskiego ogromnie czekam, ale też z kuluarowych rozmów. Mam nadzieję, że Szymon Kloska się na mnie nie obrazi. No Szymon po prostu tak bardzo czeka na to spotkanie. Więc mam nadzieję, że się spotkamy, proszę Państwa.
Tak, mamy też kilka debat. Między innymi debata współczesna, czyli Jaka z udziałem Jerzego Jarniewicza i Małgorzaty Lebdy w Compare Bookstore w Rynku Głównym, czy na przykład Wilidycjusza Polifonia. Muzeum Herstorii Sztuki organizuje międzypokoleniową debatę o poezji. Jest też sporo wydarzeń organizowanych przez podmioty, które po raz pierwszy włączyły się w Noc Poezji. Też jestem bardzo, bardzo ciekawa.
Co
na przykład
wydarzy?
Sztuka na wynos. Jestem obok poezji. I no, możliwość zobaczenia tej przestrzeni, ich maleńkiego, bardzo kameralnego teatru z właśnie tymi wydarzeniami poetyckimi.
Ja Państwu dopowiem jeszcze, że mając wciąż miętę do edukacji, zwłaszcza dzieciaków, literackiej, na przykład w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza będzie wydarzenie Wszystko jest szczegółem, czyli hajku w lesie. I mnie bardzo takie akcje przekonują, zwłaszcza kiedy czytam, że to mają być radosne warsztaty hajku dla dzieci i dla dorosłych w pięknym otoczeniu właśnie Lasu Wolskiego, o którym już była mowa. I tu jest taki piękny opis, niczym leśne echo, nasze słowa będą odbijać piękno natury. No życzyłabym sobie, żebyśmy faktycznie to piękno potrafili odbijać, zwłaszcza w wykonaniu dzieciaków, które są tak spektakularnie otwarte. Proszę im dać szansę, żeby mogły się sprawdzić. Ale na przykład jestem też bardzo ciekawa spotkania pod tytułem Nowy autotematyzm i inne strategie poetyckie, bo to auto bardzo mocno zaznaczyło swoją pozycję w prozie w ciągu ostatnich lat. A jeśli jeszcze do tego dołożymy elementy, uwaga, próba uchwycenia języków współczesności i mechanizmów rządzących dziś wierszem, no to robi się bardzo ciekawie.
Tak. Tak. No, po raz pierwszy też włączyła się pracownia artystyczna KMWTW ze Zwierzynieckiej. Mhm. I tam spotkamy Zenona Fajfera z jego poezją. Tym razem nie wiem, czy elementy Słowronka będą, czy nie. Natomiast ponieważ też troszeczkę wspominaliśmy początki Nocy Poezji, to może opowiem, bo mam tak cudną anegdotę.
O, to anegdoty kochamy.
Pan Zenon Fajfer swego czasu włączył się w realizację programu Nocy Poezji z Liberty Poem przy studience Badylaka, przywiązany łańcuchem do tejże studienki, stał z tym wierszem, po jednej stronie wersja angielska, po drugiej polska. Południe, upał, dość pustawo na rynku jeszcze, przychodził człowiek, wyjął chusteczkę i przetarł mu czoło. Naprawdę cudne, ja to
tak
widzę jak gdzieś.
Czyli ta scena, czyli ta,
także to też pokazuje właśnie te działania różne, prawda? No, w jakimś sensie demonstracje, demonstrowanie tej poezji w przestrzeni publicznej też po coś. Bo...
Ale przecież poezja ma to wpisane w swój gen, prawda? Bo skądś jednak ten element performatywny w poezji jest wciąż żywy. To się nie wzięło z niczego, prawda? Tak. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do czytania prozy. Nie jest to dla nas takie oczywiste. Ale wiersz, który jest przedstawiany przez twórcę czy twórczynię, jest jakimś oswojonym elementem.
Tak
mi się wydaje. Proszę Państwa, nas czas goni, więc ja nie wiem, bo oczywiście połowy jak zawsze na pewno nie powiedziałyśmy. Pani Joanna już na mnie patrzy z po prostu wzrokiem. Jeszcze. Pani Joanno, czy coś na koniec powinniśmy jeszcze dodać, jakieś elementy przekazać, żeby ułatwić być może poruszanie się w ciągu najbliższych 3 dni zainteresowanym Nocą Poezji?
Tak, ja myślę, że trzeba jednak zajrzeć na tę stronę www.krakowskienoce.pl i znaleźć program. Program mamy w wersji, która się wyświetla na ekranie i w wersji do druku w PDF-ie. I to jest ważne. No, mamy tą noc, która nazywana jest nocą symbolicznie tylko, tak. Bo ze względu na badania, które przeprowadziliśmy, Państwo chcieliście więcej poezji. Chcieliście ze względu na to, że to jest jednak wąska grupa zainteresowanych, żeby można było i zorganizować i uczestniczyć w innych wydarzeniach. Stąd też tych wydarzeń jest sporo. Mimo wszystko no, nie udało się zrobić tego programu tak, żeby się różne ważne wydarzenia nie pokrywały ze sobą. Ale no, Państwa czeka teraz sztuka wyboru. Jestem przekonana, że każdy z Państwa znajdzie w tym programie coś dla siebie. Proszę szukać. Są też wiersze i spotkania z poezją Harasymowicza, Śliwiaka. Mamy spotkania poświęcone Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jest poezja Ewy Lipskiej, Herberta w Teatrze KTO. Także zapraszam do przestudiowania programu.
Mnogość. Ja tylko dopowiem, że poza tymi wielkimi nazwiskami, które bardzo słusznie Pani przytoczyła, jest masa młodzieży. Proszę też mieć życzliwe oko do tych młodych ludzi, którzy wciąż mają energię, żeby się parać poezją. Trzymam kciuki, żeby Państwo dotarli tam, gdzie należy. 14. edycja Nocy Poezji przed nami. 11-13 października. Mam nadzieję, że przetną nam się szlaki literackie. No i wspólnie z panią Joanną zapraszamy. Proszę się nie bać. Joanna Szulborska-Łukaszewicz, koordynatorka programu Noc Poezji, była moją i Państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.